Panie Boże Wszechmogący, jeszcze raz dziękujemy Ci za ten piękny czas, za ten wspaniały posiłek. Też dziękujemy za te siostry i tych braci Boże, którzy tam pomagali, przygotowali nam to jedzenie. Przygotowałeś nam też duchowy pokarm i to jest cudowne mieć takie poczucie nasycenia duchowego i fizycznego, bo Ty się troszczysz o wszystkie nasze potrzeby. Dziękuję Ci, że możemy poznawać Ciebie, Panie Jezu, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, jeszcze szerzej. Chcemy rozumieć, kim jesteś naprawdę i takiego Ciebie czcić i wielbić. Błogosław nam ten czas, kiedy teraz jeszcze pochylimy się nad objawieniem, by zobaczyć ten wspaniały, triumfalny obraz Ciebie, uwielbionego Chrystusa w pełnej chwale. Pobłogosław nas, Panie Boże, w tym studium. W imieniu Jezusa poproszę. Amen.
Amen. To lećmy, jak to mówią. Te książki, za te podręczniki, które mamy, za te tutaj, to one są oczywiście na potrzymanie, że tak powiem, naszego stowarzyszenia Precept Polska, ponieważ w ramach tego stowarzyszenia funkcjonujemy, więc cieszę się, że będziemy mogli też w jakimś sensie tymi funduszami wspierać też naszą działalność propagującą właśnie studiowanie Słowa Bożego przez wierzących ludzi w różnych miejscach naszego kraju. Dziękuję za tych, którzy już coś tutaj nabyli. Potem zakończenie będzie, to jeszcze ktoś chciałby tutaj zerknąć, zobaczyć, może coś kupić, to bardzo proszę. Objawienie, pierwszy rozdział. Zobaczymy pewną wizję Pana Jezusa. Niezwykłą wizję, niezwykły obraz, który nam tutaj będzie uzupełniał to, co już odkryliśmy albo w jakiś sposób przypomnieliśmy sobie o Jezusie Chrystusie, jak to jest pełnowymiarowa, niezwykle wielka postać naszego Pana. Objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział od 9 do 20 wersetu. I chciałbym, aby ktoś może ten tekst przeczytał. Kto jest gotów?
Ja, Jan, brat Pański, serce przyjęcie i przeciwnym wytrwaniu przyjęcie, które na wyspie zwane ważne z powodu traktowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów.
Dziękuję bardzo, siostro. Kto miał tę wizję, o której czytaliśmy przed chwilą? Który? Jan apostoł. Jan apostoł, tak jest. Kiedy miał tę wizję? Już ze źródeł pozabiblijnych wiemy, że to był gdzieś 95 rok.
A więc już po napisaniu Ewangelii Jana, jakby kiedy spisuje swoje objawienie. 95 rok. A więc moglibyśmy powiedzieć, że jest to gdzieś 65 lat po wniebowstąpieniu Jezusa. Nie wiem, czy to kiedyś kojarzyliśmy, że tyle lat upłynęło. Jan jest już bardzo sędziwym człowiekiem w tym momencie i ma tę wizję, kiedy jest już około 60 lat po swojej, po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Gdzie miał tę wizję? Tu już macie ściągawkę. Gdzie to było?
Na wyspie Patmos.
Wyspa Patmos. A czemu on się tam na tej wyspie znalazł? Pojechał sobie na wakacje? Proszę? A skąd to wiemy? To znaczy pojechał na ewangelizację zwiastować słowo, tak? Na Patmos. Miał studium biblijne, jak my dzisiaj? Został zesłany, a więc to było za karę, tak? Był to już okres prześladowań. Zobaczcie, to już jest tyle lat po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. To już ciężkie czasy na Kościoła nastały, prawda? A więc zobaczcie, to już się działo z powodu zwiastowania Słowa Bożego o Jezusie i ucisku. 9 werset. Jest tam mowa o ucisku? A więc ucisk to synonimem jest prześladowania, uciski, prawda? Kościół już cierpi, to już jest Kościół prześladowany. I Jan, który był ostatnim z ocalałych apostołów, inni już wcześniej ponieśli męczeńską śmierć za Ewangelię w różnych częściach świata, w różnych miejscach na świecie. Wszyscy oni poumierali męczeńską śmiercią za Jezusa. Musicie o tym wiedzieć. Jan zostaje jako ostatni. Żyjący, jedyny z tych apostołów, który jeszcze ocalał. Podobno źródła pozabiblijne, historyczne, tradycyjne powiadają, że już był niedołężny w tym czasie. Noszono go nawet w takiej lektyce, ale to nie dlatego, że jakimś takim kultem się cieszył, tylko z szacunku. Już nie mógł chodzić, więc go na jakimś krześle, na jakiejś takiej lektyce przynoszono do kościołów, do zborów. Był oczywiście, zdajemy sobie sprawę, jakim autorytetem musiał się cieszyć, jak został jedynym bezpośrednim świadkiem nauki Pana Jezusa, apostołem, który pozostał żywy. I on jedyny nie umarł śmiercią męczeńską. Jak tę wizję otrzymał? Ciekawy jest werset pierwszy. Zobaczcie, może ktoś przeczyta werset pierwszy. Skąd ta wizja przyszła do Jana?
Objawienie Jezusa Chrystusa, który dał mu Bóg, aby okazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi.
A więc od kogo to było? Od samego Boga. I Bóg przekazał komu dalej? Proszę? Jak tam jest? Jezusowi czy aniołowi?
Jezusowi.
Jezus aniołowi, a anioł Janowi. Ciekawa sprawa. Jest tak pokazane bardzo ciekawie. Pamiętacie, że tam w objawieniu anioł towarzyszy Janowi, prawda? Przez kogo posłany? Przez Chrystusa. A Chrystus to, co przekazał temu aniołowi, otrzymał od samego Ojca w niebie. Bezpośrednie objawienie od Boga. Czasem ludzie opowiadają różne historie, coś widzieli, mieli jakieś widzenia, mieli jakieś sny. Zawsze opowiadamy, to jest bardzo subiektywne, ktoś coś przeżył, czy to było od Boga, czy nie. Najważniejsze, czy to, co człowiek przeżył, czy to ma jakiś pozytywny, błogosławiony wpływ na niego, to raz. A drugi, czy potem swojej wiary nie opiera tylko na jakichś snach, na jakichś widzeniach, bo mamy Słowo Boże, ono jest objawionym źródłem, najlepiej. Jeśli się oczywiście ktoś coś przeżyje, coś zobaczy, no trudno mi zaprzeczyć, jak mi ktoś opowiada, prawda? Ale mówię, lepiej opierać swoją wiarę na Słowie Bożym. Ono jest pewne i prawdziwe. To tak przy okazji. Jak wyglądał Pan Jezus w tym widzeniu? Trzynasty werset. Co mówi o... No bo właśnie, to wizja kogo była taka propos? No, zobaczył jaką postać. Czyja to była postać, jak myślicie? No nie ma wątpliwości, że Pana Jezusa, tak? Najpierw wygląd. Kilka słów i sobie wpiszmy. Trzynasty werset co mówi o wyglądzie Pana Jezusa? Ta osoba była podobna do Syna Człowieczy. Kto nosił taki tytuł Syn Człowieczy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana? Jezus. Więc już mamy, jak to się mówi, powiązanie, nie? Podobny, no, mówię podobny, ktoś mógł powiedzieć, że podobny to nie ten sam, nie? Ale wiadomo, potem z dalszych części. Podobny do Syna Człowieczego był ten wygląd, prawda? Także nie był to obcy zupełnie osoba niewidziana przez Jana wcześniej. Dalej, 13 werset, druga część. Co tam jeszcze w tym opisie wyglądał? Ubrany w szatę, tak? W długą szatę, tak? Też w 13 wersecie, tak? I długa szata i przepasany pas, tak? Przepasany pasem. A, przez pierś złotym pasem. Długą szatę nosili mężczyźni w tamtych czasach, ale to jest szata biała. Biała? Nie, no to nie jest, że biała. Długa, tak? Długa, ale pierś przepasany przez pierś złotym pasem. Wiecie, kto nosił taki strój w starożytności? Nie. Sędziowie mieli takie togi i złoty pas sędziowski. To tym, którzy czytali w tamtych czasach, tym się to ewidentnie kojarzyło, taki strój. Tak, wiecie, jak to sędziowie dzisiaj też wyglądają w togach, jak wiecie? Taki tutaj łańcuch, na łańcuchu jest tutaj orzełek, prawda? I to wtedy widać, że to sędzia, nie? Wtedy, kiedy wkłada ten cały swój strój. 14 werset. Co mówi jeszcze o wyglądzie Jezusa?
Głowa i włosy były lśniące, więc się nie zmywała dawno.
Tak. A więc głowa. Głowa. 14 werset. I włosy lśniące, czyli taka śnieżnobiała biel, prawda, z głowy i włosów. Oczy jak płomień ognisty.
Wiecie, jak płomień ognisty wygląda? Kiedy ostatnio przy ognisku siedzieliście? Albo może macie...
Kominek.
To fajnie popatrzeć na taki płomień w ognie, nie? Coś, co daje poczucie też takiego ciepła. Ciekawe, dziwne, że jak się patrzy na ogień, oczywiście taki ogień, na którym człowiek panuje, to jest to piękne, bo jak szalewy ogień jest pożar, to jest coś strasznego. Ale taki ogień, kiedy patrzymy, to piękne jest. Jakoś tak lubimy patrzeć na ogień. Dobrze. Oczy jak płomień ognisty. 15 werset. Co tam o Jezusie? Nogi. Nogi podobne do mosiądzy. A więc brąz, mosiądz to takie coś jak pomniki, nie? Takie poczucie, że to były takie mocne, silne nogi, nie? Jak na pomniku. Ale do mosiądzów piecu rozżarzonego. Takie, prawda? Prawda? Jakby żarzący się mosiądz. Prawda? Taki jakiś mosiądz. Też jakiś taki niezwykły. Kto ma tam jakąś wyobraźnię czy skojarzenia, to potrafi wyobrazić, że to był taki obraz niezwykły, niespotykany. Nogi podobne do rozżarzonego mosiądzu. Jaki głos miał Jezus? Ale to o głosie to później będzie, tak? 16 werset. Co trzymał w ręce w prawej dłoni? Siedem gwiazd w prawej dłoni, tak? Siedem gwiazd. Potem wiemy, co to były te gwiazdy, tak? Siedem gwiazd to, 20 werset mówi, to symbol aniołów siedmiu zborów, tak? 16 werset. Dalej, 16, druga część. Jak usta Pana Jezusa wyglądały? Wychodził obostronny, obosieczny, czyli mający ostrza po obu stronach, miecz. Prawda? A twarz, oblicze? Obosieczny. Tak. Twarz miał podobną do słońca w pełnym blasku. Ktoś widział słońce w pełnym blasku?
Nie widział, bo nie można nie patrzeć.
Niesamowite, nie? Jak się spojrzy, to się nie da po prostu, nie? Jakieś to musiało być niesamowite, nie? Więc wygląd niezwykły. Ktoś, kto ma plastyczną wyobraźnię, to potrafi sobie wyobrazić, że postać była z jednej strony podobna do Syna Człowieczego, a z drugiej strony zupełnie nieprawdopodobnie taka majestatyczna, nie? To był obraz. Oblicze jeszcze w pełnym blasku, tak? Jak słońce w pełnym blasku. Tak.
Czego symbolem był miecz?
Miecz to jest symbol czego w Słowie Bożym? Słowa Bożego, prawda? W Hebrajczyków 4:12, tak? Słowo Boże jest tak. Miecz obosieczny, prawda? cudowne osądy, zamiary, myśli przenikające aż do rozdzielenia, tam w naszym tłumaczeniu, stawów i szpiku, czyli słowo, które potrafi nas tak prześrubować na skroś. I myślę, że doświadczyliśmy może w życiu swoim takiego działania słowa, co? Tak gdzieś nasze serce tak dziobnęło, że aż, tak? I wzbudziło strach, wzbudziło lęk, respekt, albo spowodowało wyrzut sumienia, że swój świadomym, że coś brzydkiego zrobił i musi Boga przeprosić za to. A więc symbol Słowa Bożego. Wygląd niezwykły, niesamowity. Czy kiedykolwiek wcześniej Jan widział takiego Jezusa? No, nie widział takiego Jezusa wcześniej. Głos Jezusa i to, co mówił, jest ważne. Słowa Jezusa. Więc 10 werset mówi, że jaki to był głos, który usłyszał. Jak szum wielu wód, prawda? Potężny jak trąba, tak? Czy trąby. A więc to jest 10 werset. Potężny jakby trąby. Trąby, nie trąbki, ale trąby. Potężny, tak? Jak potężny jak trąba, tak? 10 werset. 15 werset. Jak szum wielu wód. Teraz mieszkamy 120 km od wodospadu Niagara. Ostatnio byliśmy tam z naszą synową, która wracała, ona sobie odwiedziła krótko. No jak te tysiące ton wody spadają 100 metrów w dół, to jest taki huk. I zawsze mi się to kojarzy. Szum potężny wód. O, to nie ma żartów. Taki głos, tak miał skojarzenia ja. 11 werset. Co Jezus powiedział? Jakie słowa usłyszał ja? Ten głos mówi, tak? To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów chrześcijańskich, które tam były blisko tej wyspy Patmos. Wyspa Patmos była na Morzu Egejskim, a te zbory już były na lądzie, że tak powiem, prawda? Od tej wyspy niedaleko, w Azji mniejszej. Co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Co jeszcze Jezus mówił w 17 wersecie? Co powiedział Jezus? Nie lękaj się, ja jestem pierwszy i ostatni. Jaka była reakcja Jana na ten widok w ogóle? 17 werset właśnie, jak tam napisane jest. Jak się
przerażenie.
Jak zareagował? Pamiętacie w Getsemane, jak Jezus powiedział, jam jest, ludzie padli na ziemię, chociaż Jezus był, wyglądał normalnie, jak chodził po ziemi, nie? A tutaj czytamy, bo jam jakim był apostołem wyjątkowym wśród tych 12? W jaki sposób wyjątkowy?
Najbardziej
ukochany przez Pana. On zawsze siedział blisko Jezusa. Pamiętacie w czasie ostatniej wieczerzy, jak Jezus mówi, jeden z was mi wyda, to Piotr, cwaniak zawsze Piotr był, nie? Tak skinął na niego. Powiedzcie tam temu Janowi, najbliżej siedzi. On tam dowie się, kto jest. Bo Jan tam bliziutko przytulony. Młody chłopak widocznie był Jan wtedy. Dlatego też doszedł tego długiego wieku, nie? Powiedział Pan Jezus do niego, nie lękaj się. W kontekście właśnie tej reakcji. Jan pada, i to czytamy jak? Jak martwy. Jak się człowiek... Co tu można powiedzieć? Jak mówicie? Jakieś przerażenie? Strach? Autorzy? Prawda? Czasem mówimy zatamnie, tak? Czasem ludzie mówią, coś przeżył taki szok, że zemdlał ze strachu, tak? Można zemdlać ze strachu? Coś takiego było. To było coś tak porażającego, potężnego, że ja, 95-letni, tam ponad 90-letni człowiek, wiecie, jak to ludzie starzy mówią czasem, ja już się niczego nie boję. Ja już się niczego nie boję, już zamrożę, jak ja już jestem jedną nogą na drugim świecie. Starzec pada jak martwy. Dlatego, że zobaczył Jezusa takiego, jakim go nigdy wcześniej nie oglądał. I Jezus pochyla się, dotyka jego
wkładzie na nim swoją prawą rękę i powiada: nie lękaj się, ja jestem pierwszy i ostatni. I potem 17 werset właśnie, 18a chyba to jest.
17, co ja jestem pierwszy.
Prawda? I żyjący jeszcze tam jest, tak? 18 werset. Żyje, czyli to nie był jakaś wizja jakiegoś ducha, tylko Jezus mówi: ja jestem żyjący, ja żyję, stoję jako żywy przed Tobą. To jest ważne, nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to słowo. I żyjący. Byłem umarły, a teraz żyję na wieki wieków. Jeszcze raz Jezus podkreśla to. Ty nie widzisz ducha, Ty widzisz mnie żyjącego. Byłem umarły, ale teraz żyję. Czy Jezus widział Jezusa zmartwychwstałego wcześniej?
Widział.
Proszę? Widział Jezusa zmartwychwstałego po zmartwychwstaniu? Jan? No widział. Przynajmniej trzy razy jest opisane, że uczniowie widzieli. Raz bez Tomasza, drugi raz z Tomaszem, trzeci raz nad Jeziorem Galilejskim, kiedy poszli łowić ryby i nic nie złowili. Pamiętacie? Przynajmniej trzy razy jest powiedziane, że Jan widział Jezusa zmartwychwstałego. Ale ten Jezus zmartwychwstały różnił się od tego Jezusa przed śmiercią?
Tak, miał inne ciało.
No miał inne ciało, że wszyscy byli zamknięci gdzieś, a Jezus stanął między nimi, więc miał jakieś nadzwyczajne ciało. Ale czy wyglądał inaczej?
Nie.
Przecież rozpoznali go, chociaż to był szok dla nich, prawda? No miał jedną różnicę, miał przebite ręce i przebite boki. Te rany jeszcze były, jak to się mówi, świeże, ledwie zastygnięta krew gdzieś, prawda, i tak dalej. Ale to był Jezus, którego oczywiście szokiem było, że jednak zmartwychwstał, o czym zapomnieli, ale to był ten sam Jezus, prawda? Natomiast teraz Jan widzi Jezusa w niezwykłej postaci i Jezus mu mówi: jestem pierwszy i ostatni, żyjący, był umarły, teraz żyje na wieki wieków, tak? I mam klucze śmierci i piekła. Wow. Czyli jestem Panem również życia, śmierci i tej krainy umarłych, jak to się mówi, czyli Hadesu. Coś jeszcze powiedział Jezus? Jeszcze w 19 wersecie Jezus co mówi do Jana? I co ma Jan spisać? Gdybyśmy powiedzieli najkrócej, co zawiera Księga Objawienia, to w 19 wersecie jest powiedziane jak? Tylko co widziałeś?
Co jest?
Trzy rzeczy. Ewangelia, objawienie składa się z trzech rzeczy. Zobacz, co widziałeś i właśnie jesteśmy przy tym, co on widzi teraz, tak? Zobaczył Jezusa. Napisał to? Napisał. Co jest, to będą drugi i trzeci rozdział, gdzie będzie pisał o zborach, do których Jezus kieruje listy. Do zborów, które wtedy miały określone sytuacje. I znamy, bo to pewnie słuchaliście jakiejś sekcji. Kazań na temat, bo to my jako pastorzy często też nauczamy, bo to jest bardzo dobry materiał. Więc to, co jest, co widziałeś, co jest i co się ma stać potem. A co się ma stać potem, to od czwartego rozdziału aż do końca księgi to jest to, co się stanie potem. Co jeszcze przed nami, prawda? Zapisz, co się ma stać. I 20 werset jeszcze. To Jezus najkrócej można wyjaśnia znaczenie siedmiu gwiazd i siedmiu świeczników, żeby już nie przedłużać. Jaka więc to jest wizja? Jak byśmy określili ten obraz, który Jan zobaczył? Co Jan zobaczył? Albo kogo Jan zobaczył? Kogo Jan zobaczył? Jezus, ale jakiego?
Potężnego.
Jakiego jeszcze?
Jezusa, który będzie sędzią.
Jezusa jako sędziego, bo taki był strój Jezusa, nie? Obraz jakiego Jezusa już? Moglibyśmy powiedzieć Jezusa uwielbionego, tak? Wywyższonego. Jezusa w pełnej chwale. To nie przyszedł tak jak w Betlejem, prawda? Przyszedł w postaci małego dzieciątka, które się urodził, bo tak trzeba było, nie? Ale Jezus tutaj przychodzi, jako moglibyśmy powiedzieć Pan Panów, Król Królów, nie? W pełnym majestacie, w pełnej władzy i to rzeczywiście był porażający obraz.
I teraz jeszcze sięgnijmy po kilka atrybutów Jezusa. W Biblii jest około 300 różnych określeń Jezusa. Pamiętacie, w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale ile żeśmy odkryli? 12 ciekawych określeń, ale w innych miejscach jest masa innych określeń. Ale najmocniejsze z tych określeń są zawarte w Księdze Objawienia. I tutaj już mamy spisane, więc sobie możecie wpisać. I zaczniemy od pierwszego. Już to widzieliśmy. Jana 1,13, ten pas, prawda? To jest jaki obraz, powiedzieliśmy? Jezus jako sędzia. Tam jest tylko obraz w 1,13, ale proszę, żeby ktoś przeczytał 6 rozdział, 16 i 17 werset. Objawienia. Jesteśmy już teraz w objawieniu. Objawienie 6, 16 i 17.
I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień ich gniewu, któż się może ostać.
Tak? Te zapowiedź sądu. Pamiętacie, to jest ten kontekst, że ci ludzie niewierzący, kiedy zobaczą, to powiedzą, że wtedy nie góry na nas padną, żebyśmy nie stawali przed obliczem tego, który jest sędzią. A więc, co to znaczy? Jeżeli Jezus jest również sędzią żywych i umarłych, jak czytamy w innych miejscach, to co to znaczy dla nas? Jeżeli On jest sędzią, to my kim? Oskarżeni. Znaczy, jako ludzie. Jeśli mówimy o wszystkich ludziach, to jeżeli On jest sędzią, to my
winni.
To my winni. To my staniemy przed tym sądem, tak? Każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Ale jest dobra wiadomość dla ludzi wierzących. Jana 5,24. Ktoś pamięta na pamięć? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci
do żywota.
Ale dobra wiadomość. Będzie sędzią dla wszystkich? No z jednej strony każdy z nas da sprawę, ale Biblia mówi, że jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to ten sędzia już nie będzie dla ciebie sędzią, bo przejdziesz z śmierci do życia. No bo czymże, o co będzie nas sądził Bóg, jeżeli nasze grzechy, za nasze grzechy umarł Jezus? Jeżeli wyznaliśmy Bogu nasze grzechy, jeżeli pojednaliśmy się z Bogiem, to za co mamy być sądzeni? Nas nie obejmie, nie będziemy mieli wyroków wskazujących. Bo Jezus stanie przed Ojcem i powie, Ojcze, ja za Niego umarłem, za tego grzesznika Seweryna. Dlatego nie trzeba go sądzić, bo ja swoją krwią zapłaciłem za jego grzechy i upadki. I sąd nie tylko dlatego, i nie, że jestem sprawiedliwy, ale dlatego, że Jezus za moje grzechy umarł. A więc co to znaczy, że mówimy, że Jezus jest sędzią? Dokona sprawiedliwego sądu, prawda? Dokona sprawiedliwego osądu każdego człowieka. A to poważna sprawa. Piąty rozdział, piąty wers, tam jest użyte słowo, którego nie ma w innych częściach, znaczy jest w Starym Testamencie też, ale już nie będziemy się odwoływać. Lew Judy. Lew Judy. Z czym nam się kojarzy lew? Słuchajcie. Tak jest, prawda? Lew to jest król zwierząt, czasem mówimy, tak? Potężne zwierzę, prawda? I ten lew jest tutaj symbolem władzy i panowania. Lew Judy zwyciężył. 5:5 chyba tam jest dokładnie. Zwyciężył lew Judy. Nie płacz. Zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawidowy. I może otworzyć księgę i zerwać z niej pieczęci. 7 jej pieczęci. A więc lew Judy. Pokazany Jezus jako władca absolutny. Ten, który jest władcą, ma władzę i panowanie. Tam pierwsza Mojżeszowa 49, 8-9, to może ktoś już zechce przeczytać, nam czas ucieka. Tam jest też nawiązanie, kiedy jest mowa o Judzie. Tam Jakub błogosławi swoich synów i właśnie wspomina Judę. Mówię, ty jesteś jak lew, który będziesz tam kiedyś panował nad swoim braćmi. To możecie sobie to sprawdzić. Pierwsza Mojżeszowa 49, 8-9. Dalej. Król królów. Jest takie określenie Jezusa? Mamy takie pieśni, które śpiewamy, nie? Królów król i panów pana. Gdzie to jest w ogóle? 17, 14. Może ktoś szybciutko przeczytać z objawienia?
Będą oni walczyć z barankiem, z baranem zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni.
O baranku już było w pierwszym rozdziale. Kto mówił? Jan Chrzciciel. Tak powtarzamy, żeby to jakoś trochę utrwalić. A teraz ten baranek mówi, Słowo Boże jest królem królów. A 19:16?
A na szacie i na biurze ma wypisane imię Król Królów i Pan Pan.
I tam jest znowu obraz, wizja Jezusa. Wiecie, prawda? Król Królów i Pan Pan. A 1:5 na początku, w pierwszym, piątym wersecie, co tam było?
I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją.
Jest tam coś o Królu Królów? Władca nad królami ziemskimi. Nad Napoleonem, nad Stalinem, nad Hitlerem, nad Aleksandrem Wielkim, nad Obamą. Nad wszystkimi wielkimi tego świata, Putinami i innymi wielkimi ważniakami. Jezus jest nazwany Panem Panów i Królem wszelkich Królów. Pamiętacie Nabuchodonozora czy Nebukadnezara? Taki wielki, potężny władca. A Bóg wystarczył, jak to się wie, przytyknął palcem i człowiek został pozbawiony władzy. I jak Bóg chciał władzę przywrócić, natychmiast mu tą władzę i mądrość, bo pamiętacie, że po prostu postradał zmysły, stracił władzę. Bóg ma władzę nad potęgą różnych ludzkich królów i władców. To jest absolutny władca i Pan. Jest takie imię Boże, tam Ewa napisała El Elyon, co znaczy Bóg Najwyższy. Pamiętacie, jak Job, księga Joba się zaczyna, że Bóg zwołał wszystkich aniołów i szatan nawet zjawił się, tak? Zobaczmy, że przed Bogiem. Wszyscy się stawili.
Przed Bogiem Najwyższym.
Przed Bogiem Elyon. Na Jego rozkaz wszyscy się stawili. Nikt nie powiedział, ja nie przyjdę. Nawet szatan się stawił, prawda? I szatan nie mógł nic zrobić, chociaż znamy historię Joba, na co by mu Bóg nie pozwolił, bo Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia. Pamiętacie Filipian 2:9-11, że Jezus uniżył się aż do śmierci i powiedziane jest potem, żeby na imię Jezusa, co się stało w przyszłości? Zgięło się wszelkie kolano. I gdzie te kolano? Na niebie wszyscy aniołowie. Na ziemi wszyscy ważniacy i cwaniacy. I mądrawie. I podziemia. Gdziekolwiek, jakakolwiek istota jest, czytamy, że na imię Jezusa będzie taki dzień, kiedy zegnie się każdy. Każdy padnie na kolana. I ci bezbożnicy, którzy się śmieją z Boga. I z Chrystusa kpią. I uważają, że to wszystko bzdura, że to wszystko wielkie jakieś wymysły ludzkiej wyobraźni. Spadną na kolana, bo zobaczą, jaki potężny jest nasz Pan Jezus Chrystus. I wreszcie Alfa i Omega, początek i koniec. Pamiętacie, to 1:8 czytaliśmy i 21:6. Może tylko, bo chyba tego tekstu czy czytaliśmy już 21:6, bo 22. 13 czytaliśmy, a 21:6 jest powiedziane tak. Proszę przeczytać.
Rzekł do mnie, stało się. Ja jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo, ze źródła wody żywota.
To jest i Bóg tutaj mówi, a w 22:13 Jezus mówi, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. A więc tu Jezus też występuje jako ten, który rozpoczął historię świata i obiecał dokończyć swoje dzieło. Bo co to znaczy, kiedy Jezus mówi, ja jestem pierwszy i ostatni, ja jestem Alfa i Omega, ja jestem od A do Z. Poza mną już nie ma nic. Jestem wszystkim. Istnieję od nieskończoności i istnieję na wieki wieków. Ja jestem Alfa i Omega. Na mnie się wszystko zaczyna, albo ode mnie się wszystko zaczyna i na mnie się wszystko kończy, chociaż mówię, ani tego końca, ani początku też nie ma, prawda? Ale coś niesamowitego. Dalej jeszcze. Baranek Boży. Był już w pierwszym rozdziale Ewangeliana? A teraz widzimy Baranka Bożego w 5 rozdziale Objawienia. Przeczytajmy pierwsze 4 wersety. Piąty rozdział. Pierwsze 4 wersety. Coś o Baranku Bożym.
Widziałam w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgą zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałam też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym.
Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć.
Jest coś o Baranku Bożym? Tam dalej jeszcze, do 14, przepraszam. To czy do 4 pisane jest? Baranek. Do 14, okej. Okay. I tam dalej czytamy, że znalazł się ktoś godny. Tak? Jest tam gdzieś Baranek Boży dalej? Zobaczmy z tekstu.
9. Potem przyszedł do mnie jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7... Przepraszam, nie ten rozdział. Leciałem dalej.
Widziałem podczas pomiędzy tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych wysłanych na całą ziemię.
I potem 8 werset mówi też, gdy wziął, padł przed barankiem 4 postaci, 24 starszych, starców, to w naszym tłumaczeniu nowym będzie starszych. Wszyscy oddają cześć i uwielbienie Jezusowi za dzieło zbawienia, prawda? Bo tam jest powiedziane bardzo ważne, mianowicie od 9 wersetu. Zobaczmy, 9 i 10 werset. Przepiękne. Śpiewają pieśń. Taka treść.
Godny jesteś wziąć zbój, rozwiąć, zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi.
O, w nowym tłumaczeniu, prawda? Dlaczego wszyscy w niebie oddają cześć Jezusowi? Za co? Cóż on takiego zrobił? Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów i będą królować na ziemi. Widzicie? Za co? Za dzieło zbawienia. Za ofiarę. Za to, co zrobił. Prawda? Baranek Boży odbiera hołd całego nieba. Całego nieba. Potem jest wierny i prawdziwy. 19 rozdział. Chciałem, żebyśmy tylko zerknęli do tego rozdziału. 19, 11 do 13 wersetu. Może ktoś przeczytał, że z tej strony. Tutaj 19 rozdział. 11 do 13.
I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże.
Czyż to nie jest przejmujący obraz Jezusa? Widzieliśmy takiego Jezusa w Ewangeliach? To nie jest Jezus z Ewangelii. To jest zupełnie... Kojarzy wam się coś z tym pierwszym rozdziałem? Ten ognisty płomień, prawda? Oczy i tak dalej. Ten nazwany jest wierny i prawdziwy. Słowo Boże. Na początku było...
Słowo
było Boga. Bogiem było na Słowo i to Słowo zamieszkało wśród nas. Kto to był? To Słowo, jak na początku żeśmy rozważali? To Jezus. Teraz zobaczmy, na końcu tego wydarzeń, które się dzieją, widzimy Jezusa jako wiernego, prawdziwego Słowo Boże. Na początku było Słowo i na końcu właściwie dziejów widzimy Jezusa, który jest, ma nazwę, napis, ma imię Słowo Boże. Bo Jezus stał się rzeczywiście tym żywym Słowem Bożym. Bóg przez Jezusa, tak jak my się do Hebrajczyków czytaliśmy na początku ostatnich okresu tych dni, przemówił do nas przez Syna. I było to wspaniałe, bo przemówił naszym językiem, choć po hebrajsku, ale dało się to przetłumaczyć, przemówił według naszych wyobrażeń i mogliśmy Boga zrozumieć. I jeszcze jedna piękna rzecz. 21 rozdział 22 i 23. Może ktoś przeczytać te dwa wersety?
Lecz świątyni w nich nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby nim świeciły
oświetlaj bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek.
To jest wizja Nowej Jerozolimy. Wizja tego uwielbionego miasta Bożego, w którym będziemy mieszkać jako ludzie wierzący i czytamy, jakie tam będzie oświetlenie. Jakie tam światło będzie świecić? Czy ciemno będzie w Jerozolimie, jak w Rumunii? Pan będzie światłością, Pan będzie świątynią, Chrystus będzie tą lampą, tak, w tej Nowej Jerozolimie. Była na początku światłość? Powiedzieliśmy, Bóg jak stwarzał światło, niech stanie się światłość. I tu się zaczęło wszystko, nie? Od światłości. Jezus przyszedł kiedyś na ten świat i powiedział co? Ja jestem, jam jest światłość świata. Prawda? Światłość była na początku, światłość przyszła na świat, prawdziwa światłość, Jana 1,9, która oświeca każdego człowieka, przyszła
na świat.
Kto to był? Jezus. I na końcu czytamy, kto będzie lampą w tym Jerozolimie na wieki wieków? Baranek.
To będzie niesamowite.
Baranek będzie to lampą świecącą na wieki wieków plus nieskończoność. Będzie świecił na wieki wieków. Cóż za wspaniałe określenia Jezusa. Widzicie, to jest inny Jezus. Czy widzicie, że to jest inny Jezus niż ten w Ewangeliach? My znamy Jezusa z Ewangelii. Uczyliśmy się w szkółce, na katechezie, na nauce religii nasze dzieci się uczą. W każdym kościele. No ten Jezus z barankiem na ręku, prawda? Jezus głaszczący dzieci. To takie fajne obrazy są. To jest wszystko miłe. Prawda, to jest część obrazów Pana Jezusa. Jak chodził wśród uczniów, na łodzi był i tak dalej, prawda? Czy jest to inny obraz? Czym się różni?
Jako zbawiciel, a tu jako sędzia.
Sędzia! Czy to jest potężniejszy obraz, bardziej chwalebny obraz, czy raczej ten ewangeliczny?
Dobrego majestra.
Tu dopiero widzimy jakiś taki wymiar niesamowity. Widzicie tę różnicę? A tu mówimy o czym? Zobaczcie, mówiliśmy o Jezusie w ludzkim ciele, gdzieś w okolicach 2000 lat przed nami, tak? Chodził po ziemi, prawda? Nauczał, był ukrzyżowany, zmartwychwstał. To był Jezus tutaj, prawda? Potem dowiedzieliśmy się, tak powtarzając, Jezus mówi, ale ja przed Abrahamem już byłem, a więc 4000 lat temu już byłem. A potem Biblia mówi, że był również tym, który stworzył świat.
Tak, był przy stworzeniu.
Był przy stworzeniu świata. A potem dowiadujemy się, że jeszcze przed stworzeniem świata został wybrany przez Boga. Że Bóg umiłował nas przed założeniem świata, że nas wybrał przed założeniem świata i to uczynił w Chrystusie. Dlatego mówimy o Chrystusie, że On istniał i przed założeniem świata. I można powiedzieć, no jak gdzie jest początek? Ten mur ma początek tutaj. Ale Jezus nie ma początku. A teraz mówimy o Księdze Objawienia, o tym, co ma nadejść. My jesteśmy tutaj. Jaki Jezus będzie tam? Będzie się różnił od tego?
Tak.
Diametralnie. Ten sam, a jednocześnie jakżeż inny. Uwielbiony w potędze, w majestacie. Całe niebo pada mu do stóp. Śpiewane mu są pieśni uwielbienia. Z jakiego powodu? Żeś krwią swoją zapłacił. Całe niebo jest wdzięczne Chrystusowi i pada mu do nóg, bo to jest Bóg, który zstąpił na ziemię i złożył ofiarę z samego siebie. W postaci swojego Syna. I czytamy raty o Jezusie. Tym, który jest Alfa i Omega. Koniec. Koniec bez końca. Ale ten koniec jakżeż chwalebny. Jakżeż uwielbiony. Czy jest to inny obraz? Zupełnie inny obraz. Taki będzie Jezus w wieczności. Błogosławiony ten, który czeka na dzień spotkania z takim Jezusem. Nie z Jezuskiem, nie z Jezusickiem, ale z Jezusem, Królem Królów i Panem Panów. Ale ja nie spotkam się z Jezusem jako sędzią, że będę drżał i padał. Ja bym upadł, ale nie z przerażenia, w sensie, że się przestraszył, że teraz go Pan Jezus, prawda, rozetrze butem. Ale upadł, ponieważ był pod wrażeniem tego, jaki Jezus jest potężny i pełen chwały. My czasem jako chrześcijanie mamy tendencję i pokusę, żeby Jezusa traktować tak trochę jako równorzędnego partnera, nie? mój przyjaciel, mój pan, ale tak czasem taka skłonność jest, nie? Że Jezus to mój taki dobry kumpel, jak to młodzi czasem mówią. Którzy kochają Jezusa, ale jak to młodzi, nie? To mój dobry kumpel. Fajny, fajny gość. Jezus, pamiętajmy, to jest Król Królów i Pan Pan. Na Jego imię zegnie się wszelkie kolana. O, kiedy tak patrzymy, próbujemy sobie to wyobrazić, ach, jakieś to jest przejmujące. Jest taka pieśń wspaniała, którą śpiewa jeden z solistów, artystów amerykańskich. Mówi, przyśnił mi się sen, że chodzę po Jerozolimie. Przechadzam się i patrzę, widzę Abrahama. Patrzę, Izaak idzie, patrzę, Mojżesz idzie, patrzę, Eliasz idzie, patrzę, apostoł Piotr, apostoł Paweł. Ale w tej pieśni taki kulminacyjny moment, ale on mówi, ale ja chcę zobaczyć Jezusa. I w tym momencie jest opis, jak on się spotyka, pada przed Jezusem na kolana. Taki piękny obraz, wyobraźnia artysty, który próbował oddać ten moment spotkania z Jezusem. Jaki to będzie Jezus? Bo taki jak każdy z nas, przeciętny, powiem, cześć Jezu, to tak będzie? Ale to też nie będzie tak, że padnę przerażony, on mnie zniszczy, ponieważ to jest mój Pan. Też mój Zbawiciel. Jeśli padnę mu do nóg, padnę, ach, jakież to wspaniałe. Ale pamiętajmy, że to będzie Król Królów i Pan Panów. Wszyscy aniołowie, wszystkie potęgi, wszyscy uklękną przed nim. Bo on jest Panem i Bogiem. On jest Alfą i Omegą. Początkiem i końcem. Pierwszym i ostatnim. Takiego Jezusa wierzymy? Czy takiego Jezusa ewangelicznego tylko? Fajnego chodził. Baranki, dzieci głaskał po główce. Taki fajny Jezus. No, w tych filmach, jak oglądamy, to wszystko jest fajne. To jest obraz ewangeliczny. Ale Bóg chce, żebyśmy zobaczyli go w pełnych wymiarach. Od początku do końca. Ten koniec jest chwalebny. Ten koniec jest niezwykły. Jezus w Księgi Objawienia to jest dopiero pełny obraz Jezusa. Wtedy przyszedł, by umrzeć za nas, by dać się ubiczować, że pluto mu w twarz, prawda? Znęcano się, skatowano go prawie na śmierć. Ukrzyżowano go, nagiego tak krzyżowano kiedyś. Dał się ukrzyżować, ponieważ musiał zapłacić cenę, ale w wieczności to nie będzie Jezusik, na którego ktoś będzie pluł, z którego ktoś będzie się śmiał. To będzie nasz wielki Pan, Król, który będzie panował na wieki wieków. I będzie lampą, lampą i światłem dla całego nieba na wieki wieczne. Przejmujący, niesamowity obraz. Ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Jeszcze raz przeczytam list do Kolosan tylko i będziemy kończyć. Pierwszy rozdział w tym nowym tłumaczeniu. Pięknie to jest przetłumaczone w Nowym Przymierzu. Pierwszy Kolosan 1:15. Posłuchajmy jeszcze raz, ten tekst czytaliśmy. 1:15-20. Posłuchajmy jeszcze raz o Jezusie. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Piękny obraz Jezusa Chrystusa. Pierwszy i ostatni. Izajasza 9:5, pamiętacie? Nazwą go cudowny doradca. Ojciec odwieczny. Bóg mocny. Książę pokoju. Kolejne piękne imiona Jezusa. Kolosan przeczytaliśmy przed chwilą w nowym tłumaczeniu. I objawienie 22, 13. Ja jestem pierwszy i ostatni, początek i koniec. Bracia i siostry, kończąc, nie nośmy w sercu fałszywego lub niepełnego obrazu Jezusa Chrystusa. Nośmy ten pełny obraz również z Księgi Objawienia. Miejmy przed oczami prawdziwy obraz Chrystusa jako Pana, Sędziego, Króla, Królów i Pana Panów i prawdziwego Boga Syna. Takiego Jezusa nośmy w sercu. I takiemu potężnemu Panu należy się prawdziwa, godna chwała, hołd i cześć. Panie Boże Wszechmogący, dziękuję, że pokazałeś nam pełniejszy obraz Twojego Syna, a naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Panie, zobaczyliśmy Ciebie w chwale, w wieczności, w przyszłości. Pokazałeś nam, co to znaczy, że jesteś Omegą, że jesteś końcem, jesteś ostatnim. Byłeś na początku dziejów ludzkości, jesteś i będziesz do końca. I będziesz trwał na wieki wieków w wiecznym Jeruzalem jako ta wspaniała Boża lampa, Boże światło. I całe niebo i wszyscy zbawieni będą dawać Ci cześć w duchu i w prawdzie na wieki wieków przez niekończące się epoki i lata, ponieważ tam już czas nie będzie istniał. Będziemy Ciebie wielbić i chwalić. Jesteś godzien tego, Panie. Baranku Boży, nasz Zbawicielu, Królu i Panie, Boże Synu, jednorodzony Boże, dziękuję Ci, że jesteś moim Panem, że dzięki temu, że za mnie zmarłeś, nie będę sądzony, ale będę zbawiony, przytulony przez Ciebie i przyprowadzony przed tron Ojca. O, chwała Ci, Panie, że takiego Zbawiciela możemy nosić w sercu. Daj nam pamiętać o tym obrazie Ciebie z Księgi Objawienia, majestatycznego, w pełni uwielbionego Pana Panów i Króla Królów. Dzięki Ci, że jesteś takim, Jezu. I takiego chcemy Cię widzieć, takiego czcić. Do końca naszych dni, aż kiedy spotkamy się z Tobą twarzą w twarz. Bądź uwielbiony. Dziękuję za ten czas, Boże, który mogliśmy razem spędzić. Pokazałeś nam Twojego Syna w tych szerszych wymiarach. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa, to Boże. Amen.